Poranna nasza katecheza, prosiliśmy Ducha Świętego, aby nas ogarnął, aby nas dotknął, przeniknął, abyśmy byli wrażliwi na Jego działanie i abyśmy chcieli spotykać się z tym, który pozostał ciągle z nami, żywy i prawdziwy, sam Chrystus obecny w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wiemy, że pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek, kiedy Chrystus rozpoczynał swoją mękę tak naprawdę, kiedy został pojmany, ale wcześniej zgromadził się z uczniami w Wieczerniku. Dlatego też od XIII wieku Kościół obchodził osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem, aby właśnie ten niezwykły dar Chrystusa pozostawiony dla człowieka, za ten dar odpowiednio, w odpowiedni uroczysty sposób podziękować. Widzimy, że Chrystus Pan, nasz Zbawiciel, ustanowił ten Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. I opisywali to wszystko dokładnie trzej ewangeliści, synoptycy: Mateusz, Marek i Łukasz oraz święty apostoł. Znajdziemy to w jego listach i w tych trzech Ewangeliach. I święty Łukasz przytacza bardzo ważne słowa, którymi Chrystus nakazał swoim uczniom sprawować ten sakrament. To czyńcie na moją pamiątkę. Tą wieczerzę, tą Eucharystię. Czyńcie to na moją pamiątkę. A święty Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, to sam sobie gotuje sąd Boży. I zobaczmy, to apostoł narodów, święty Paweł, bardzo wyraźnie zaznacza, że do przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym. Trzeba również wypełnić niezbędne warunki do tego, aby móc kosztować ciała Pańskiego, a więc stan łaski uświęcającej i odpowiednie przygotowanie serca. Stan łaski, który nam mówi, że nie żyjemy w żadnym grzechu ciężkim. Ciało Chrystusa, komunia święta, gładzi grzech lekkie, powszednie, ale nie możemy jej przyjmować, kiedy nasze serce oddaliło się przez grzech ciężki od Boga. Tutaj potrzebna jest sakramentalna spowiedź. I oczywiście tych grzechów ciężkich, różne kategorie, różne rodzaje, ale by nie było tak, że do spowiedzi jak się nieraz dzieje, nie chodzi się, a do komunii przystępują wszyscy. To jest niegodne przyjmowanie Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Świętokradztwo, które dokonuje się, człowiek sobie tłumaczy. Natomiast tutaj nie ma sobie co tłumaczyć. Tutaj trzeba ukorzyć się przed Bogiem, aby nie tego daru nie marnować, aby nasze serce, abyśmy byli gotowi na przyjęcie Chrystusa. Aby nie dochodziło w takich momentach w naszego życia, abyśmy przyjmowali Go z grzechem ciężkim. Zobaczmy, że do żadnego z sakramentów Chrystus tak starannie nie przygotowywał swoich uczniów jak do Eucharystii. Sobór Watykański II nam powie, że Eucharystia jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. Do niej prowadzą sakramenty i z niej czerpiemy siły. Jest to pokarm na życie wieczne. Przecież Chrystus, zobaczmy, na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem obiecał swoim uczniom, swoim wiernym, że da im pokarm na życie wieczne, czyli da im własne ciało, które będą mogli spożywać, tak jak spożywać ten powszedni chleb, ciężko zapracowany. Ale zobaczmy, że Pan Jezus wskazuje przy tym, że ten chleb, ten niebiański chleb, będzie miał o wiele donioślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś przyjmowali, którą kiedyś karmili się na pustyni Izraelici. Dlaczego? Dlatego, że ten pokarm, ten chleb niebieski, czyli ciało Chrystusa, da wierzącym w Chrystusa życie wieczne. Manna zaspokajała tylko głód, chroniła przed śmiercią tu na ziemi Izraelitów, podczas całej drogi przez pustynię. Natomiast Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. I tak widzimy, że Eucharystia jest tak ważnym dla nas pokarmem, że bez niej jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. I w najdrobniejszych szczegółach przekazał nam tę mowę Pana Jezusa święty Jan Apostoł, który przecież był obecny podczas tej obietnicy. To w 6 rozdziale możemy przeczytać. Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić w pamięci słuchaczy właśnie tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba. I zobaczmy, że Kościół od samego początku dawał wyraz swojej wierze w tą realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Realną, substancjalną i rzeczywistą. I dlatego Eucharystia i Eucharystię uczynił tym centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Na czym polega ta obecność Chrystusa? Ten zwykły opłatek, który jest przecież wypieczonym chlebem pszennym, w momencie Eucharystii, w momencie wypowiedzenia przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się ciałem Pana Jezusa, a wino jego krwią. A więc zauważmy, że substancja chleba, czyli tego białego opłatka, przechodzi cudownie mocą Ducha Świętego przez posługę kapłana, przechodzi w substancję ciała Pańskiego. A substancja, czyli moglibyśmy powiedzieć inaczej, czym jest substancja? Materia, istota, wina, podobnie z chlebem oczywiście, przechodzi w materię, w istotę krwi Pańskiej. I tą władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział podczas ostatniej wieczerzy: to czyńcie na moją pamiątkę, to czyńcie na moją pamiątkę, ci konkretni apostołowie i ich następcy. I tymi słowami polecił apostołom, aby właśnie oni, ich następcy, tą przemianę cudowną, czyli to przeistoczenie chleba w ciało Pańskie i wina w krew Pańską spełniali, a również z tym wiąże się obietnica Chrystusa, zapisana u Mateusza. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zobaczmy, skoro w Najświętszym Sakramencie jest obecne ciało i krew Pana Jezusa, to jest i Jego osoba, jest On cały. Nie ma bowiem ciała Pana Jezusa Chrystusa osobno, poza Jego osobą. Według całej nauki Kościoła katolickiego Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej hostii, pod każdą widzialną. I dlatego też zobaczmy, kiedy trwa obrzęd komunii, po komunii zawsze ministrant zobaczył z paterną, aby żadna partykuła, żaden fragment nie upadł na ziemię, i dlatego też kapłan czyści kielich, patenę, spłukuje wodą, winem, po to, aby spożyć te fragmenty Chrystusa, te fragmenty właśnie najmniejsze, nawet okruchy z chleba, dlatego że właśnie Pan Jezus jest obecny, żywy i prawdziwy w każdej cząstce tego chleba, który staje się jego ciałem, i wina, który staje się jego krwią. I ten żywy i prawdziwy Chrystus pod postacią chleba, jak i pod postacią wina jest obecny, daje nam się, pragnie, abyśmy go przyjmowali. Gdzie jest bowiem prawdziwe ciało Chrystusa, tam jest i jego krew, a zatem cała jego osoba. Podobnie, gdzie jest krew Chrystusa, tam też jest i jego ciało. I Pan Jezus właśnie w tych słowach obiecał nam dać pokarm, czyli swoje ciało i swoją krew, a obietnicę tą związał z nakazem przyjmowania ciała i krwi Pana Jezusa. Dlatego, że myślę, że warto przeczytać tutaj fragment z Pisma Świętego. Już otwieram z Jana 6 rozdziału, 26 wers i następne. Jezus powiedział do tłumów: szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczycie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i daje życie światu. Rzekli do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy pragnąć nie będzie. Jam jest chleb, który z nieba stąpił. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja daję, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A pośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? To jest ten opis, który Chrystus zapowiada, że da swoje ciało i swoją krew na spożycie. Mówi o przyjmowaniu go, o obietnicy. A więc zobaczcie, w tych słowach Pan Jezus składa w nasze ręce również obietnicę chleba z nieba. To jego ciało, to jego krew. Kto będzie spożywał ten chleb, będzie miał życie wieczne. Ale zobaczmy, nawet spośród uczniów znalazło się wielu, którzy z tego powodu nie dali wiary Chrystusowi, a nawet od Niego odeszli. Zobaczmy, Chrystus nie ustępuje, ale zwraca się wprost do samych apostołów dalej. Czy i wy odejść chcecie? Czy i wy odejść chcecie? Zobaczcie, drodzy, Chrystus był nawet gotowy zrezygnować z niektórych uczniów, ale nie cofnął swojej obietnicy, bo to ma być pokarm, to jest On sam, cała Jego osoba. I Jezus, dając obietnicę Komunii Świętej, równocześnie wskazuje nam na jej zasadniczy cel. A więc jaki jest cel spożywania ciała Pańskiego? Jest nim życie wieczne. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Więc Chrystus przyrzeka dwa ważne dary. wieczne zbawienie duszy i chwałę zmartwychwstałych ciał. I Komunia Święta daje nam prawo do nieba i jest zadatkiem nieśmiertelności także naszych ciał. Dlaczego? Dlatego, że przyjmując to uwielbione ciało Chrystusa, zostajemy w swoim ciele niejako wszczepieni w Jego nieśmiertelne ciało. Nabywamy prawa do nieśmiertelności i do zmartwychwstania. Właśnie Komunia Święta pomnaża w nas łaskę uświęcającą, gładzi grzechy powszednie, łagodzi namiętności ciała. Dlatego nie bez przyczyny Kościół nam poleca, abyśmy przynajmniej w czasie wielkanocnym, to jest takie minimum, kiedy została ustanowiona Eucharystia w Wielki Czwartek, przyjmowali Komunię Świętą. Oczywiście rozwinęła się też praktyka nawiedzenia Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, wystawionego właśnie w monstrancji, kiedy adorujemy Chrystusa, kiedy ten kult eucharystyczny w nas rośnie, kiedy możemy przed Nim zanosić nasze modlitwy uwielbienia, dziękczynienia za Jego obecność i za dar Jego Eucharystii. Ważne też jest, byśmy mieli to przygotowanie przed Eucharystią, wyciszenie się, wejście do kościoła. To nie jest miejsce rozkrzyczane. To nie jest miejsce tego świata. To dom Boży, w którym chcemy spotkać się z największą tajemnicą. Spotkać się z tym, który daje nam się ciągle i powtarza ten cud rozmnożenia chleba, ale już, jest to już inny chleb. Nie ten, który się spożywa i umiera, ale chleb na życie wieczne. I zobaczmy dlatego też dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Inicjatorką ustanowienia Święta Bożego Ciała była święta Julianna z Cornillon i kiedy była przeoryszą klasztora augustianek w pobliżu Liège w roku 1245 została zaszczycona objawieniami. W tych objawieniach Pan Jezus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. I nawet Pan Jezus wyznaczył sobie dzień uroczystości Bożego Ciała, czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. I biskup Liège, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą, i po pilnym zbadaniu objawień postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. I w roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym roku, co ciekawe, zmarł ów biskup Robert i wyższe duchowieństwo miasta, za namową teologów, uznało, że ten krok zmarłego ordynariusza jest za przedwczesny, wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono świętej Julianny o herezję. Została również karnie przeniesiona z klasztoru, w którym była na prowincję, ale po interwencji archidiakona katedry w Liège, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liège procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził Jakuba za to, tego gorliwego kapłana. Ten syn szewca został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem, dlatego że to był późniejszy papież Urban IV. I on to w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Również bezpośrednim takim impulsem do ustanowienia święta Bożego Ciała miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsenie, kiedy kapłan odprawiał mszę świętą. I po przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał obecny na ołtarzu. I co się wówczas stało? Przerażony kapłan w tym momencie ujrzał, że te postacie krwi Chrystusa, wina, zmieniły się w postać czystej krwi. A więc dokonał się ten cud eucharystyczny, który znamy. W Polsce mamy ten cud eucharystyczny, że kult się rozwija, a więc również te szczególne znaki, bo przecież Pan Jezus jest obecny w każdej Eucharystii. W każdym, gdzie jest sprawowana Eucharystia, jest Jego prawdziwe ciało, Jego prawdziwa krew. pod postacią chleba i wina, ale są one prawdziwe, substancjalnie, w swojej materii, istocie. To jest Chrystus. Ale nieraz Chrystus daje nam również, jakby my byśmy jeszcze wiarę mieli słabą, ciągle jakby nie dowierzali, ciągle na nas ta nauka była za trudna, ciągle jak ci, którzy byli wokół Pana Jezusa, kiedy mówił im, że da im chleb, ciągle odchodzimy. I Jezus daje nam takie szczególne znaki. I ten przerażony kapłan zawiadomił zaraz o tym cudzie papieża, który wówczas przebywał niedaleko, bo w pobliskim mieście Orvieto, i zabrał ten święty korporał. I do dnia obecnego możemy ten korporał podziwiać, a raczej modlić się w bogatym relikwiarzu. On pozostał w katedrze w Orvieto. Dalej ciągle widać na nim te plamy. Kto był, to mógł to zaobserwować. Właśnie ciągle tam w tej katedrze, pięknej katedrze, widać w jednym właśnie ten relikwiarz i możemy obserwować te plamy, które po tylu latach, znaczy ciągle pozostały, są znakiem. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze papieskim w Orvieto przebywał również w tym czasie święty Tomasz z Akwinu, wielki teolog, doktor Kościoła, papież Urban IV polecił mu zatem, aby opracował te również teksty liturgiczne przy świętej oficjum. No i wiemy, że święty Tomasz uczynił to po mistrzowsku. Tych tekstów używamy do dzisiaj. Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn Pangelingua, czyli Sław języku tajemnica, a zwłaszcza jego ostatnie dwie zwrotki przed tak wielkim sakramentem. Podobnie przecież znamy też ostatnie zwrotki hymnu, który śpiewamy przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu, o Zbawcza Hostio. No, ale też hymn, który napisał święty Tomasz, Sacris Solemnis, stał się przecież samodzielną pieśnią Panis Angelicus, wykonywanym przez najsławniejszych śpiewaków, też operowych. Papież Klemens V odnowił to święto, które po śmierci papieża Urbana zaczęło zanikać. Jan XXII, papież w roku 1334, to jest data jego śmierci, ale wcześniej zatwierdził je dla całego Kościoła, a zatem od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła. Pierwsza wzmianka o tej procesji w to święto pochodzi z Kolonii, to jest już rok 1277. Spotykaliśmy się od XIV wieku już w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii, w Mediolanie. Od XV wieku przyjął się w Niemczech ten zwyczaj czterech ołtarzy. Msza święta przy wystawieniu na Najświętszym Sakramencie wprowadzono dopiero później, w wieku XV. Obecnie wiemy, że Najświętszy Sakrament wystawiamy tylko poza mszą świętą. Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, chociaż nie ma on już charakteru liturgicznego. A w Polsce z procesją Bożego Ciała po raz pierwszy spotykamy się w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od XVI wieku wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieją przecież do dnia dzisiejszego. No i od dawna przyjął się ten zwyczaj kultywowania do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym lud zabiera je do domu.